Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polsce zależy na tym, by NATO i Unia Europejska pozostały jednością. Zadaniem Europy Środkowo-Wschodniej jest być adwokatem polityki otwartych drzwi do Unii i Sojuszu, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda w Bratysławie. Podczas swojego wystąpienia na forum Globsec poinformował też, że zdecydował się uczynić inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów swojej prezydentury. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że jej charakter jest nie tyle polityczny, co infrastrukturalny i gospodarczy. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że inicjatywa Trójmorza wpisuje się też w przestrzeń bezpieczeństwa.
Faktycznie Trójmorze to gospodarka, to infrastruktura, to zupełnie inna kwestia, ale tak jak Państwu powiedziałem na wstępie, ich nie można rozłączyć zupełnie, bo tworzenie infrastruktury jest również elementem tworzenia bezpieczeństwa, czy to bezpieczeństwa energetycznego, czy bezpieczeństwa chociażby poprzez możliwość szybkiego komunikowania się, chociażby poprzez możliwość dosłownego dostarczenia bezpieczeństwa poprzez przerzut żołnierzy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, tak? To są nie tylko kwestie przerzutu żołnierzy drogą lotniczą, ale to także kwestia możliwości przerzutu drogą lądową, czy to poprzez przejazd samochodami, czy poprzez transport wojskowy, kolejowy.
Inicjatywa Trójmorza została powołana z myślą o stworzeniu nieformalnej platformy współpracy pomiędzy Polską, Chorwacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Słowenią, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Austrią. Natomiast organizowana od 2005 roku konferencja Globsec jest uznanym forum wymiany i kształtowania poglądów na temat stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z udziałem znaczących postaci świata polityki. W Taorminie na Sycylii trwa 43. szczyt przywódców krajów G7. Dwudniowe spotkanie poświęcone jest m.in. polityce zagranicznej, bezpieczeństwu narodowemu, nielegalnej migracji oraz walce z terroryzmem. Dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula zwraca uwagę, że dziś G7 nie jest już grupą najbardziej wpływowych państw świata. To grupa najpotężniejszych państw cywilizacji zachodniej. Jednocześnie ekspert zauważa, że świat zachodni został zepchnięty do defensywy.
Nie ma tematów gospodarczych, nie będzie rozmowy o rynkach finansowych, o bezrobociu, o międzynarodowych oszustwach podatkowych, o stagnacji, która dotyka gospodarki zachodniej, o nowych źródłach energii wyczerpujących się w surowcach, naturalnej sytuacji żywnościowej czy dostępie do wody. Nie ma o tym mowy. Jest mowa o już istniejących negatywnych procesach i pogłębiających się oraz trendach i o tym w rezultacie, jak je zatrzymać, jak im przeciwdziałać, krótko mówiąc, jak dać odpór temu, co nas już spotkało. To znaczy, jak powiedziałem, że świat zachodu został zepchnięty do defensywy, że bronimy się przed czymś, co napływa do nas z zewnątrz, a co nam się nie podoba.
To już czwarte forum polityczno-ekonomiczne szefów państw i rządów bez udziału Rosji. Kraj ten, który uczestniczył w formule G8, został w niej zawieszony w 2014 roku po rosyjskiej aneksji Krymu. Grupa G7 zrzesza Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię i Włochy. Ubiegłoroczny szczyt odbył się w Japonii. Nieznani napastnicy zaatakowali w piątek grupę Koptów w prowincji Al-Minya w środkowym Egipcie. W zamachu zginęło 26 osób, a 26 zostało rannych. Koptowie udawali się do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji, kiedy ich pojazdy zostały zaatakowane. Dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreślił, że chrześcijanie w Egipcie są znienawidzeni przez dżihadystów i stanowią łatwy cel dla zamachowców.
Chrześcijanie w Egipcie są w tej chwili atakowani regularnie. Grupy dżihadu, które funkcjonują dość swobodnie na terytorium Egiptu, ponieważ nie są w stanie dosięgnąć sił koalicji, nie są w stanie często dokonać zamachów na wojsko, czy brytyjskie, francuskie, czy amerykańskie. I mają również problem z atakowaniem uzbrojonej armii Egiptu. W związku z tym mszczą się na chrześcijanach. oskarżają ich oczywiście o kolaborację z koalicją, która jest zbudowana do zwalczania państwa islamskiego, ale również oskarżają o wsparcie generała Sisi, który obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. W związku z tym jest więcej niż jedna grupa, która chrześcijan może atakować, natomiast specjalizuje się w tym państwo islamskie.
Stanowiący około 10% ponad 90-milionowej ludności Egiptu Koptowie od dawna skarżą się na dyskryminację, do czego w ostatnim czasie doszły częste akty przemocy dokonywane przez islamistów. Od grudnia ubiegłego roku w zamachach bombowych na kościoły w Kairze, Aleksandrii i w mieście Tanta zginęło ponad 70 Koptów. Odpowiedzialność za te akty terroru wzięli na siebie dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego, którzy zapowiedzieli kolejne zamachy. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał w piątek 9-osobową radę społeczną przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. W skład rady weszli przedstawiciele organizacji społecznych, którzy od lat wspierali konkretne osoby, ofiary dzikiej reprywatyzacji. Zadaniem rady będzie opiniowanie wszystkich decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Członkowie tego gremium będą mieli prawo zgłaszania wniosków do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, którymi nieruchomościami w pierwszej kolejności powinna się zająć, podkreślił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Rada społeczna będzie ciałem o niespotykanych do tej pory uprawnieniach dla tego typu ciał. Ja chcę Państwu powiedzieć, że Rada Społeczna będzie miała uprawnienia nie tylko do brania udziału we wszystkich rozprawach, też ze względów technicznych chcę Państwu powiedzieć, że tu będą zasiadali członkowie komisji, a tu będzie zasiadała Rada Społeczna. Na tej sali będą się odbywały rozprawy i tak jak wspomniałem, Rada Społeczna będzie brała udział we wszystkich rozprawach, ale jednocześnie będzie miała uprawnienia do wydania opinii do projektu każdej decyzji Komisji Weryfikacyjnej, w związku z czym będzie elementem całego tego procesu.
Wiceszef resortu Patryk Jaki poinformował również, że pierwsze robocze spotkanie komisji odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Natomiast posiedzenie odbędzie się dopiero po powołaniu ostatniego członka komisji. Sejm wybrał w czwartek 7 członków komisji. Nie wybrano 8 kandydata, zgłoszonego przez Nowoczesną, posła Jerzego Meysztowicza. Ustawa powołująca Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w stolicy weszła w życie 5 maja. Połączenie referendum konstytucyjnego z wyborami samorządowymi w jednym akcie jest niemożliwe, ale oba głosowania mogą odbyć się jednego dnia, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński. Szef PKW wskazał, że przeprowadzenie wyborów i referendum w tym samym czasie może powodować jednak pewne trudności. Mowa tu o powołaniu osobnych komisji wyborczych, zaznaczył sędzia Wojciech Hermeliński.
Potrzebne będą osobne komisje, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia i to jednego dnia prawie 500 tysięcy osób do komisji wyborczych. Odrębne urny, co z kolei łączy się z koniecznością zakupu przez gminy urn o wartości 30 milionów złotych, ponieważ te, które gminy posiadają, nie wystarczą na obsłużenie obydwu prowadzonych rozłącznie wyborów, no i również odrębne spisy wyborcze. No więc są to pewne trudności, które myśmy starali się w tym naszym piśmie do pana prezydenta wyartykułować. Natomiast oczywiście tam stwierdzaliśmy w tym piśmie, ja podkreślam to ponownie z całą stanowczością, że niezależnie od tego, jaka będzie decyzja prezesa Rady Ministrów, jaka będzie decyzja pana prezydenta co do terminu referendum, my oczywiście nasze obowiązki wykonamy.
Państwowa Komisja Wyborcza jest gotowa przeprowadzić wybory w obu formach, jednego dnia lub dwóch innych terminach. PKW poinformowała, że w celu przedstawienia jeszcze raz wszystkich wątpliwości, komisja spotka się z pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum, Pawłem Muchą. Rozmowy zaplanowano na 1 czerwca. Prezydent Polski Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum konstytucyjne odbyło się 11 listopada 2018 roku. Na ten dzień zaplanowane są też wybory samorządowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne udaremniło próbę wyłudzenia zwrotu podatku VAT na kwotę 100 milionów złotych. Zatrzymano 3 osoby, poinformował Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Próbowano wpuścić do biegu lewe faktury na 1,5 miliarda złotych. W udaremnionym procederze faktury dotyczyły telefonów komórkowych.
Funkcjonariusze białostockie delegatury CBA udaremnili wyłudzenie aż 100 milionów złotych podatku VAT. Agenci CBA zatrzymali 3 osoby podejrzane o wystawianie i wprowadzanie do obiegu fałszywych faktur VAT-owskich na olbrzymią kwotę w sumie 500 000 zł na sprzedaż telefonów komórkowych. To śledztwo prowadzi delegatura CBA w Białymstoku pod nadzorem prokuratury regionalnej w Warszawie.
Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem warszawskiej prokuratury regionalnej. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką i premier Beata Szydło złożyli w piątek życzenia mamom z okazji Dnia Matki. Dziękujemy za wspaniały codzienny wysiłek, który podejmują panie dla swoich dzieci, podkreśliła para prezydencka. Prezydent wraz z małżonką podziękował też mamom za troskę o zdrowie dzieci, edukację i dobre wychowanie. Życzyli także, by dzieci były prawdziwą pociechą i powodem do dumy. Najlepsze życzenia matkom złożyła również premier Beata Szydło. Wiem, że pełniąc wiele ról w życiu, to właśnie bycie mamą jest w tym najwspanialszym i najważniejszym, podkreśliła premier w specjalnym nagraniu.
Chciałabym, aby wszystkie mamy wiedziały, że pamiętamy o nich nie tylko tego dnia. To jest dobry moment do złożenia życzeń, to jest dobry moment do podziękowania za trud, za codzienność mamy, bohaterki naszej codzienności. To dzięki nim trwają polskie rodziny i za to należą się im głębokie ukłony. Wszystkim mamom życzę wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, tego, aby ich życie było zawsze radosne, zawsze pogodne, by były dumne ze swoich dzieci i by nie zapominały również o sobie. Wszystkim mamom najlepsze życzenia.
Data święta mam zależy od kraju, w którym jest obchodzone. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. W tym czasie mamy są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. To także okazja do okazania matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce wciąż mamy problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu, powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W Sejmie odbyła się konferencja ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Wydarzenie to jeden z elementów Narodowego Kongresu Trzeźwości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, ministrowie zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, naukowcy, samorządowcy, a także osoby duchowne. Celem spotkania, jak i całego Narodowego Kongresu Trzeźwości, jest wypracowanie rozwiązań dla skutecznej walki z problemem alkoholizmu. Minister Konstanty Radziwiłł zadeklarował, że resort zdrowia już rozważa zmianę przepisów w tym zakresie.
To oczywiście nie jest łatwe, bo to się wiąże z ogromnymi pieniędzmi. Wiadomo, że gospodarczy punkt widzenia też jest ważny, ale wydaje się, że zdrowotne i społeczne skutki nadmiernego spożycia alkoholu uzasadniają właśnie ograniczenia w tym zakresie. W tym świecie, który wydaje nam się taki coraz lepszy, ciągle jednak jest ogromna rzesza Polaków uzależnionych, nadmiernie pijących, a także ich otoczenia, które jest albo współuzależnione, albo dotknięte tym nadmiernym spożywaniem alkoholu i to jest problem o takiej randze, o takim ciężarze społecznym, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy w sensie politycznym, społecznym, gdzie prowadzimy naszą aktywność, to jest rzecz, którą trzeba się zajmować.
Obok konferencji w ramach kongresu odbywają się wydarzenia takie jak Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kongres zakończy się 24 września. Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Zespół Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Trzeźwości. Już po raz 16 Instytut Pamięci Narodowej przyznał nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Uroczysta gala, podczas której rozdano statuetki, odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Kustosz Pamięci Narodowej to nagroda przyznawana instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny wkład w upamiętnianie historii polskiego narodu w latach 1939-1989. Dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u, podkreśla, że przyznawana od 16 lat nagroda jest zadośćuczynieniem dla tych, o których Polska wcześniej zapomniała.
Ten pomysł świętej pamięci Janusza Kurtyki w czasie ówczesnego dyrektora krakowskiego oddziału IPN-u, poparty przez ówczesnego prezesa Leona Kieresa, zyskał dużą akceptację w samym instytucie. Pokazał, jak wiele jest tych osób i środowisk, które często w imieniu państwa polskiego, które lekceważyło wtedy to dziedzictwo, wypełniały.
Wśród tegorocznych laureatów jest m.in. Janusz Wasylkowski, założyciel Instytutu Lwowskiego oraz ojciec Antoni Herkulan Wróbel z zakonu Bernardynów z Argentyny, który poświęcił się dokumentowaniu dziejów tamtejszej Polonii. Pośmiertnie nagrodę przyznano świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. O uhonorowanie Lecha Kaczyńskiego zabiegało kierownictwo Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy, że placówka ta powstała dzięki staraniom świętej pamięci prezydenta, mówi dr Jarosław Szarek.
Pamiętamy o jego w ogóle spojrzeniu na politykę historyczną, na to, co nazywamy polityką orderową. On uhonorował, zaczął honorować wiele środowisk opozycji antykomunistycznej, spychany przez wiele lat III Rzeczpospolitej na margines, ale nie tylko. Pamiętał o naszych bohaterach sprzed wielu dziesięcioleci, chociażby honorowanie orderem Orła Białego ostatniego kapelana, generała Powstania Styczniowego, księcia Stanisława Brzuski.
Wśród nagrodzonych instytucji znalazły się Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, a także Wrocławskie Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.